Umiłowani Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Witam braterstwo słowami naszego Zbawiciela, pokój Boży. W pierwszym rzędzie chciałem podziękować braterstwu, zborowi tutaj w Biłgoraju za zaproszenie i przeprosić, że nie mogłem miesiąc temu przyjechać z uwagi na takie czasem trudności zdrowotne. No, w tym wieku to już zaczyna się z górki jechać i dlatego wystąpiły, ale za wolą Pana dzisiaj przyjechaliśmy szczęśliwie. I na samym początku przywożę braterstwu serdeczne, bardzo miłe pozdrowienia, życzeniami łask i błogosławieństw Bożych od braci i sióstr ze Zboru Pańskiego w Krakowie. Jak również wczoraj, tuż przed odjazdem, wieczorem jeszcze był u nas brat Paweł Dąbek. Też prosił, aby przekazać serdeczne pozdrowienia, co niniejszym czynię.
Dziękuję.
Proszę braterstwa, śpiewając tę drugą pieśń, postawiłem sobie pytanie, jak daleko, jak blisko jesteśmy od Pana Boga. Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, jak blisko, czy bardzo blisko, czy troszkę gdzieś tak w jakiejś odległości? Jakby można określić tę odległość? Oczywiście nie jest ona wymierna miarami, które znamy. Ale myślę, że odpowiedzią na to jest, że nasza odległość, nasza bliskość do Ojca Niebiańskiego jest na odległość modlitwy. Chyba z tym się zgodzimy wszyscy. Dlatego naszym wspólnym rozważaniem chciałbym się z braterstwem posłużyć, a temat mój będzie nosił tytuł Potęga modlitwy. Za podstawę posłużą słowa, które psalmista Dawid zapisał w 141 psalmie, a czytając wiersz pierwszy i wiersz do wiersza drugiego. Otwórzmy sobie księgę psalmów. 141 psalm, wiersz pierwszy i drugi. To będzie motto, to będzie taki kierunek, który poprowadzi nas przez całe nasze dzisiejsze rozważanie. Jest to psalm Dawida. Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą. Usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Nie wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Na samym początku postawmy sobie pytanie, jak wiele czasu zajmuje nam modlitwa w dzisiejszym zagonionym życiu. I co to jest modlitwa? Jakbyśmy mogli zdefiniować? Profesor Arts, nieżyjący już profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opracował słownik języka polskiego, bardzo bogaty. I do niego wracam, ponieważ on koresponduje z określeniami Biblii Gdańskiej. Natomiast wszystkie inne słowniki współczesne troszeczkę nie ujmowały niektórych określeń. Był taki czas w Polsce, że nie mogli, można było powoływać się. Może teraz coś będą te słowniki bogatsze. Profesor Arts napisał tak, że modlitwa to wzniesienie myśli i uczuć do Boga dla złożenia Mu hołdu, dziękczynienia albo zaniesienie prośby. Możemy zatem powiedzieć, że modlitwa Jest to łączność człowieka z Bogiem, wysłowiona lub też niewysłowiona. Początkowo Stary Testament nie używał słowa modlitwy. I czytając księgi pierwsze w Starym Testamencie, spostrzegamy różne czasowniki, które w potocznym życiu odnosiły się do modlitwy. A było to wołanie, błaganie, chwalenie, płacz. Były to również i ofiary składane przez mężów Starego Testamentu. Znane były też formy modlitewne, tak jak ślubowanie, wyznawanie grzechów, pieśni pielgrzymstwa, hymny. Przy analizie modlitw starotestamentowych występuje ich charakterystyczny związek zawsze ze zbawczym planem Boga. Patrząc na modlitwy Izraela, możemy powiedzieć, że one mocno tkwią w jego historii. A historia Izraela związana jest z modlitwą, pozostaje pod znakiem modlitwy. Dlatego też Dawid w zacytowanym wersecie mówi i przyrównuje modlitwę do kadzidła i do ofiary wieczornej. Pamiętamy, gdzie było palone kadzidło. Tutaj myśli nasze przenoszą się do namiotu zgromadzenia, do przybytku. Kiedy to przy składaniu ofiar najwyższy kapłan brał dwie garści kadzidła i przenosił to kadzidło, aby spalić na ołtarzu złotym w pierwszym przedziale świątyni. Do tej czynności nawiązuje Księga Objawienia Jana w 5 rozdziale i wierszu 8, kiedy to nasz Pan apostołowi Janowi na wyspie Patmos powiedział: a gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. W Biblii Gdańskiej będziemy tutaj mieli podane, że jest to kadzidło, a kadzidło to jest modlitwa świętych. Wiemy, że palenie kadzidła wydziela taką przyjemną wonę. Stąd też to, co palone było na złotym ołtarzu, wydawało bardzo przyjemną woń, a dym kadzidła przenosił się do miejsca najświętszego, do tego miejsca, w którym znajdowała się Arka Przymierza, gdzie w celu pojednania raz w roku wchodził najwyższy kapłan, aby dokonać pojednania i przebłagania upadków i grzechów narodu izraelskiego. Stąd Dawid przyrównuje to modlitwę do kadzidła, ale również przyrównuje do ofiary wieczornej. W Starym Testamencie mamy kilka wersetów, które mówią o złożonych ofiarach wieczornych. Nie chciałbym tutaj rozwodzić się na temat ofiar, bo byśmy odeszli od głównego tematu. Ale w zapisach II Księgi Mojżeszowej, 29 rozdział i 39 wiersz, 4 Mojżeszowej, 28 rozdział, wiersz 4, wyraźnie jest powiedziane, że mieli wziąć jagnię i złożyć na ofiarę poranną i ofiarę wieczorną. Cóż to była za ofiara wieczorna? Ofiara dziękczynna. Ofiara, która gdy dzień chylił się już ku zachodowi słońca, po całych trudach dnia przynosiła spokój i ukojenie. tam przy ołtarzach, które budowali patriarchowie, prorocy i mężowie Starego Testamentu. Te dwa symbole, te dwa miejsca pokazują nam pięknie na rolę, na funkcję i na potęgę modlitwy w wieku chrześcijańskim. W okresie, kiedy rozpoczęła się nowa całkiem idea, kiedy człowiek zbliżać się miał do Pana Boga nie poprzez wizerunki, obrazy, ale poprzez wiarę i poprzez Słowo Boże. I po to, aby móc iść tą drogą, którą otworzył Jezus Chrystus, to jest drogę wąską, drogę ofiary, poświęcenia, nie bardzo potrzebnym środkiem do osiągnięcia zwycięstwa, do wytrwania, do zniesienia trudności, ciężaru, była właśnie modlitwa. Gdy nastąpiła zmiana dyspensacji, z dyspensacji żydowskiej, dyspensacji ofiar, na dyspensację wieku Ewangelii, to znaczy dyspensację wiary, to pamiętamy, że uczniowie, będąc przy Jezusie Chrystusie, widzieli, że On bardzo często modlił się. Ewangelista Łukasz zapisał taką jedną rozmowę. Znamy to miejsce, 11 rozdział, od wiersza 1 do wiersza 4. Tam mamy podany wzór modlitwy doskonały. Bowiem zapytano Pana Jezusa: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. I Pan Jezus, poczekawszy chwileczkę, wypowiedział tą piękną modlitwę, którą nasze matki uczą nas, gdy wołamy wszyscy do naszego dobrego Ojca słowami: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I tak dalej. I tu, proszę Państwa, mamy pokazany wzór doskonałej modlitwy. Wzór modlitwy, która powinna ukształtować nasze rozmowy z kim? Z Panem Bogiem. Ale nie tylko. Z Ojcem. Z Ojcem. Był groźny sędzia w jednym mieście. Wydawał bardzo ostre wyroki. Ludzie się go bali. Ale kiedy zszedł z tronu sędziowskiego i ze stolicy sędziowskiej, w ten czas przybiegał do niego jego syn, on go brał na ręce i na kolana i dla tego małego chłopczyka to nie był groźny sędzia. To był kto? To był dobry, miłujący ojciec. I tu mamy przykład, że przychodząc w rozmowach naszych do Pana Boga, przystępujemy jako do Ojca. Do Ojca. W dzisiejszej dobie prawdziwi chwalcy Boga również poważnie traktują modlitwę. To przecież dzięki modlitwie możemy na osobności, możemy w społeczności rodziny, możemy w społeczności zboru, kościoła zbliżyć się do najwyższej istoty, do najwyższej, doskonałej. Filozofia mówiłaby, że jest to byt. I tak to się najczęściej podaje w wielkich uczelniach. My mówimy, że jest to Pan Bóg. On dobry Pan Bóg. W psalmie 65 od 1 do 5 wersetu mamy zapewnienie. Jakie ono jest? Przeczytajmy sobie również psalm Dawida, 65 psalm, od 1 do 5 wersetu. Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, i Tobie należy spełnić śluby. Ty wysłuchujesz modlitwy, do Ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów, gdy zbytnio ciążą nam występki nasze. Ty je przebaczasz. Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał w sieniach Twoich. Nasycimy się dobrami domu Twego, świętością przybytku Twojego. Kochani, wiersz drugi, zwróćmy uwagę, jak pięknie mówi. Ty, to znaczy kto? Pan Bóg. Wysłuchujesz modlitwy. A co ważniejsze, w naszych modlitwach możemy składać prośby. Apostoł Paweł w liście do Filipian, 4 rozdziale i wierszu 5, będzie nas uczył. List do Filipensów, 4 rozdział i wiersz 5. Będzie mówił tak święty Paweł: skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Na innym miejscu, w tym bardzo pięknym liście, podstawowym liście dla chrześcijaństwa, a wiemy, że jest to list apostoła Pawła do Rzymian, w 12 rozdziale i wierszu 12 ten sam Paweł poucza nas. Ale bowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry. Modlitwa jest tą formą, która jednoczy nas z Panem Bogiem. Ale nie tylko. Bowiem jednoczy nas również i do wspólnej działalności. Dzisiaj, kiedy żyjemy w tym bardzo podzielonym świecie, świecie niepokoju, trudności, świecie, który jest takim bardzo skłonnym do rozrywania i rozbijania, ale my wiemy, że ten czas musiał nastać, bowiem jest to czas ostateczny. Czas, w którym się znaleźli bracia i siostry, wierzący, chrześcijanie, Kościół, po to, aby doświadczyć to najważniejszą sprawą jest jedność ludu, jedność Kościoła, jedność rodzin. Dlatego apostoł Paweł do Tesalonicza, proszę braterstwa, do Tesalonicza będzie o tym pisał w 1 liście, 5 rozdziale i 17 wierszu. Jak osiągnąć nasz wspólny cel? W Mannie 16 stycznia mamy piękny komentarz w modlitwie ustawicznej. Drodzy współuczniowie Pana, Jakże błogosławiony jest przywilej ustawicznego trwania w modlitwie, ciągłego modlenia się, wznoszenia naszych serc i umysłów do Boga oraz zdawania sobie codziennie sprawy o każdej godzinie z tego, że Ojciec i nasz drogi Pan Jezus ciągle z nami przebywają. A gdy pod Jego okiem i nadzorem wykonane już zostały obowiązki dnia, lub wówczas, gdy nasza dusza odczuwa taką potrzebę, jakże cenny jest przywilej ukrycia się w zaciszu i tam sam na sam z Bogiem zrzucić ciężar serca. Piękna myśl. Piękna myśl w powiązaniu z tym, co Paweł napisał w 12 rozdziale do Rzymian i w 12 wersecie. W nadziei radości, w udzisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, czyli ustawiczni, będzie pisać piękne słowo, ustawiczni w modlitwie, Biblia Gdańska. Proszę Państwa, są różne modlitwy. I tak, pierwsze modlitwy to są z przekonania. Drugie modlitwy to są takie formalne. I spotykamy się w naszym życiu zarówno z jednymi, jak i z drugimi. Co to są te modlitwy pierwsze? Jak one mogą wyglądać? Jak my je odbieramy i odczuwamy? Ano, proszę Państwa, są to modlitwy błagalne, pokorne, szczere i niesamolubne. Te drugie modlitwy to modlitwy bardzo pyszne i bardzo samolubne. Nie są one szczere. Są one bardzo płytkie. Te dwie rodzaje tych modlitw można przyrównać do ofiary, którą złożył Kain i Abel. Jedna i druga była ofiarą. Tak samo jedna modlitwa i druga to też modlitwa. Ale proszę Państwa, ofiara Kaina po zapaleniu, to dym wzniósł się do góry? Nie. Pozostał przy ołtarzu. Ale dym z ofiary Abla wzniósł się bardzo wysoko. I to już był przykład, piękny przykład dla nas. Mamy również w Nowym Testamencie. Do kościoła wyszło dwóch mężczyzn. Najpierw do miejsca, gdzie modlił się Izrael, wszedł człowiek, który modlił się, dziękował Panu Bogu za bogactwo, które miał, za zdrowie. I w tym momencie uchyliły się drzwi i do tego samego miejsca wszedł kto? Ano wszedł inny człowiek, gdy go zobaczył, ten pierwszy, o którym mówi nam Pismo Święte, że był on bogaczem, tak? Był bogaty, tak mówi Biblia. To mówi, dziękuję Tobie, Panie Boże, że nie jestem jak inni ludzie, jako ten celnik. A celnik nie miał, proszę Państwa, odwagi podejść tam daleko pod ołtarz. Stanął i modlił się, jak? Panie Boże, bądź miłości w mnie grzeszne. Pan Jezus pyta, czy ta modlitwa została wysłuchana? No, wszyscy powiedzieli, tego drugiego. Dobrze powiedzieli. I popatrzmy, że wiele modlitw to właśnie modlitwy, które zanosimy do Pana Boga i są one właśnie modlitwami podobnymi do ofiary Abla, do modlitwy złożonej przez celnika. Ale sami musimy odpowiedzieć, kiedy zajmujemy inne miejsce. Miejsce Kaina czy bogacza. Życie nasze pełne trudności, mozołów, kłopotów. Jednak zostało ono związane przymierzem z Panem Bogiem. Mówimy, jest to przymierze przy ofierze. Jest to, powiedzieć językiem takim dzisiejszym, kontrakt, prawda? Że myśmy powiedzieli o to, idziemy, o Boże, czynić wolę Twoją świętą. I teraz co mamy zrobić, aby tę ofiarę uczynić żywą, wytrwać, zwyciężyć? A właśnie pomocą taką jest modlitwa. Bowiem życie jest pełne trudności, mozołów, niepokoju. Mogą nas zabrać do więzienia. Mogą zabrać nam Pismo Święte, podręczniki, społeczność braci. Ale proszę braterstwa, nigdy, nigdy jednej rzeczy nam nie zabiorą. To jest modlitwy. Modlitwa będzie zawsze nasza. I to będzie łączność z dobrym Ojcem. Zatem jak wzbogacić nasze modlitwy? Aby modlitwa zajmowała pełne, znaczące miejsce w naszym życiu. Abyśmy w myśl zaleceń apostolskich mogli rzeczywiście ustawicznie się modlić. Jak wzbogacić to życie, które pełne jest dzisiaj obowiązków zawodowych, kłopotów rodzinnych, podziałów, trudności, choroby. Proszę braterstwa, właśnie potrzeba modlitwy. W tym tkwi nasza potęga. Jeżeli nasze życie będzie życiem modlitewnym, to nie znaczy, że nie mamy pracować. To nie znaczy, że nie mamy się uczyć, aby zawód zdobywać. To nie znaczy, że mamy zaniedbywać obowiązków rodzinnych. Nie, ale życie nasze musi być modlitewne. Jakież to jest zatem ważne, by każdy z nas pamiętał o wartości tego przywileju, bowiem modlitwa to nie obowiązek, to przywilej. I odnosił z tej modlitwy pełny pożytek, abyśmy mogli wczuć się w tą atmosferę modlitwy gorącej, szczerej i abyśmy mogli w pełni osiągnąć wielki pożytek. Jak zatem, powtarzam, wzbogacić nasze modlitwy? Aby odczuć tę potęgę modlitwy, odczuć społeczność z Ojcem Niebiańskim, odczuć miłującą społeczność z wielką instytucją. Podam kilka przykładów. Ewangelii Jana w 9 rozdziale i 31 wersecie mamy taki zapis, który nasz Pan zacytował. 9 rozdział, 31 werset. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Ale tego, kto jest bogobojny i pełni Jego wolę, wysłuchuje. Umiłowani, to jest powiedziane do chrześcijan, do naśladowców, do Kościoła. Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale kto jest bogobojny, tego Pan Bóg wysłuchuje. Kto pełni Jego wolę. I tu pytanie. Jak rozeznać wolę dobrego Ojca? Aby można ją pełnić w naszym życiu. Aby nie były to tylko puste słowa. Słowa wypowiadane od święta, na nabożeństwach, w dyskusjach, w badaniach. Ale aby to było życie od momentu zawarcia przymierza aż do śmierci. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Dzisiaj będziemy świadkami, jak braterstwo będą zawierać przymierze z Bogiem. Pierwsze najważniejsze przymierze. Zawarcie przymierza ofiary z Bogiem. Kochani, z tego przymierza nie można się wycofać. My możemy kontrakt zerwać, umowę o pracę zerwać, ale nie możemy już zerwać przymierza z Bogiem. To nie jest zawarcie przymierza z koleją. To jest zawarcie przymierza z Bogiem. I drugie takie przymierze w życiu człowieka to jest ślub. To ślub małżeński, to przymierze małżeńskie równoznaczne co do wartości. Tylko tu zawieramy z istotą niewidzialną, ale mającą siłę, potęgę, miłującą. Tu zawieramy przymierze z osobą widzialną, na którą możemy mieć potęgę i siłę, ale również miłującą. To są te różnice drobne, aczkolwiek bardzo istotne. Dzisiaj taka moda na rozwody. I muszę powiedzieć, że grzech leży w drzwiach. On stoi w drzwiach, proszę braterstwa, nam też zagraża. Bo jak się będzie rozwijać pięknie ta rynkowa gospodarka, jak to nazywamy, no to proszę braterstwa, to różne kłopoty mogą być. Dlatego o tym musimy wspominać. Aby nie przeżywać tragedii, musimy znać sposób, jak uniknąć. A przecież życie to jak ta róża. I tym sposobem jest, kochani, właśnie modlitwa. Jej potęga, jej siła. Wypowiedziana w zaciszy domu, kiedy sam na sam możemy otworzyć przed naszym Ojcem Niebiańskim sercem. Wypowiedziana w społeczności z Bogiem. Kiedy mówimy tę modlitwę za Kościół, za społeczność, za zbór, wypowiedziana w rodzinie. Jak ważny to czas, kiedy możemy znaleźć te chwile i poświęcić je na modlitwę. Kochani, braterstwo, jako przykład pragnąłbym przywołać tutaj historię ze Starego Testamentu. Zapisaną w pierwszej księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale, 25 do 28 wersetu. Mamy tam generalnie wcześniej podaną historię i później jako tło. To jest sprawa zniszczenia Sodomy. Ale znamy również tę słynną rozmowę Abrahama z Bogiem. My mówimy, że jest to często spór Abrahama z Bogiem. Kiedy Abraham walczy o to, aby Sodomę zachować przy życiu i używa wielkich argumentów. Jeżeli Panie będzie 50 sprawiedliwych, to zniszczysz Sodomę? Pan Bóg mówi, nie zniszczy. A 40 będzie? Zniszczysz? Też nie zniszczy. A jak 10 zniszczysz? Też nie zniszczę. I Abraham przestał. Okazało się, że w tej Sodomie Pan Bóg znalazł tylko Lota i rodzinę, prawda? I Sodoma musiała zginąć, aby grzech się nie rozprzestrzenił. Aby to wielkie zło, które jest symbolem i wskazuje nam na czas dzisiejszy, nie rozeszło się. I z tej Sodomy, jak wiemy, Lot został wyprowadzony. Jest to przykład, proszę braterstwa, tej wytrwałości w modlitwie. Ta rozmowa Abrahama z Bogiem to była modlitwa. To była modlitwa. dalej proszą braterstwa. Piękny przykład to jest przykład Mojżesza, kiedy modli się za Izraelem. Izrael dopuścił się wielkiego grzechu, bo dopuścił się grzechu bałwochwalstwa, pamiętamy, pod nieobecność Mojżesza, kiedy Mojżesz, będąc na górze, odbiera prawo, odbiera tablicę przykazania, 10 przykazań. Rozmawiają, że to jest końcówka rozmowy i nagle słychać od podnóża góry, słychać ruch, zgiełk. Mojżesz mówi, to jest ruch wojenny, to głos wojny. Pan Bóg mówi, nie, to nie głos wojny. I Mojżesz idzie i co zobaczył? I zobaczył, proszę braterstwo, że oni wszyscy, którzy zobaczyli tak wielką opiekę Pana Boga, przeszli przez Morze Czerwone, w którym zginął Faraon, wojsko, nieszczęśliwie przeszli. Stoją pod górą Syna. Jak długo szli, jak braterstwo uważają? 3 miesiące. To było 3 miesiące. Co to jest 3 miesiące, proszę Was? I nagle kazali Aaronowi ulać cielca. I Aaron tego cielca oddał. I tańczą koło tego cielca i mówią, to są bogowie nasi, którzy nas wyprowadzili. Skąd? Z Egiptu, z domu niewoli. I proszę braterstwa, no, Mojżesz dokonał pewnych czynności. Dokonał czynności. Czego co zrobił? Stłukł tablicę. I Pan Bóg chciał ten naród przecież wytracić. Pamiętamy. Mówi, ja pójdę i wytracę ten naród. No, to były mocne słowa Boga. I co Mojżesz w ten czas zrobił? Mówi, Panie Boże, mnie wytrać. Mnie wymarzyć. Ale zachowaj ten naród. Bo Pan Bóg daje ofertę Mojżeszowi. Ja Ciebie rozmnożę w naród, prawda? Ja Ciebie rozmnożę w naród wielki. I tutaj popatrzmy. To jest druga jakby modlitwa. Przykład tej ustawicznej modlitwy Mojżesza. Kiedy Mojżesz zwraca się do Pana Boga z prośbą za Izraelem. To musiał być wielki człowiek. Tu często dopatrujemy się, proszę braterstwa, takiego patriotyzmu. Rzeczywiście, tu jest pokazany patriotyzm. Umiłowanie tego narodu, któremu służył, do której służby został powołany przez Boga. I Pan Bóg mówi, że kto zawinił, to ja tego wytracę. I pamiętamy, co się stało. Mojżesz mówi, kto pański? Przystąp do mnie. I kto przystąpił? Całe pokolenie Lewiego. A gdzie byli pierworodni? Gdzie oni byli, proszę braterstwa, którzy w cudowny sposób, dzięki krwi baranka, w noc przejścia w Egipcie zachowani zostali przy życiu. Gdzie oni byli, proszę braterstwa? I to jest moment, kiedy za pierworodnych Pan Bóg wziął jedną klasę. To jest klasę pokolenia Lewiego, z której to klasy wyprowadził wszystkie usługi, wszystkie czynności, wszystkie typy i figury, które wskazywały na czynności wieku Ewangelii. Ukochani bracia i siostry, w Piśmie Świętym mamy również przykłady wielu modlitw w Starym Testamencie. Wielu modlitw, które na nas stanowią lekcję. Bo bardzo często znajdujemy się w takiej sytuacji, kiedy potrzebujemy kierownictwa Bożego. Jest tak, że nie wiemy, co my mamy zrobić. I potrzebujemy kierownictwa Bożego. Mamy zapisane w pierwszej Mojżeszowej, pierwsza Mojżeszowa, 24 rozdział, a 12, 13, 14 werset. I rzekł: Panie Boże, Pana mojego Abrahama, poszczędź mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem, nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie, pij i wielbłądy twoje też napoję, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka. A ja po tym poznam, że okazałeś łaskę Panu mojemu. Kto tak się modlił? Eliezer, prawda? Sługa Abrahama. Miał poważne zadanie, wybrać żonę dla Izaaka. No dzisiaj to nie wybierają rodzice, prawda, mężów i żon. Nie, no rzadko się zdarza czasem to żonaterstwo, ale nie. Ale to jest wspaniały przykład. Bowiem to małżeństwo i ta rodzina stanowiła wspaniałą lekcję typiczną dla Kościoła. I my znamy już po części te wszystkie sprawy związane z Eliezerem, że jest on symbolem Ducha Świętego. Ale popatrzmy na tą czynność, którą on wtedy miał wykonać. My też bardzo często musimy wykonać coś, musimy dokonać wyboru, musimy załatwić pewne sprawy, przyjemne i nieprzyjemne. I tu jest lekcja tego sługi, który gdy przyszedł do miasta, gdzie mieszkała Rebeka, której nie znał. On mówi, nie znam, tu przychodzi wiele dziewczyn do tej studni, bierze wodę. I mówi, Panie Boże, daj mi znak. No Eliezer był sumienny tu widać. Chciał wykonać swoje zadanie bardzo dobrze, ale popatrzmy, on poddał się pod kierownictwo Boże. Mówimy, że jest to przykład tej modlitwy, w której mówimy i zwracamy się o kierowanie, o to, żeby Pan Bóg kierował naszymi sprawami. Pan Bóg, żeby kierował. Bardzo często, znajdując się na naszej drodze życia, jak mówi Dawid bardzo ładnie w psalmie, że idziemy przez tą dolinę cienia śmierci, to często zagraża nam niebezpieczeństwo. Czy nie jest tak? Proszę, braterstwa, jest tak. I co w ten czas mamy zrobić? Mamy przykład w Piśmie Świętym, że inny mąż Starego Testamentu, Jakub, gdy znalazł się w niebezpieczeństwie, to szukał pomocy u Boga. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, a czytajmy od wiersza 9 do 12. Potem rzekł Jakub: Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi mojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski, wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko o tym kiju moim przyprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze i rozmnożą potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. Ukochani braterstwo, i znamy znowuż tą historię, kiedy Jakub wraca z dwoma żonami, z dwoma z dziećmi, wraca z... On tu mówi, ma dwa obozy, prawda? Wraca do rodzinnego kraju, do rodzinnego miejsca, gdzie pozostał Eza, który bardzo był na niego rozgniewany. Wiemy co, jak go szukał. Bardzo był rozgniewany. No za to, że Jakub podstępnie wykradł mu pierworodztwo i błogosławieństwo ojcowskie, jak ważne błogosławieństwo. Proszę braterstwa, dzisiaj to często ludzie młodzi nie przywiązują do tego wagi. Nie przywiązują, to jest tragedia czasów obecnych. A, no są wykształceni, bogaci, samochody mają, ojciec nie ma, proszę was, takiego samochodu, no bo... No ale ojciec, matka ma coś wielkiego, bo ma co? Świętostwa ma błogosławieństwo. To nie zostało nigdzie zlikwidowane w żadnej fazie rozwoju ludzkości, rozwoju historii i dzieł biblijnych. I proszę państwa, walczył o to Jakub, walczył Eza, ale Jakub dostał błogosławieństwo. Stało się tak, że potem wraca do tej ziemi i boi się Ezawa. Znamy historię, jak to się skończyło, prawda? Bardzo ładnie się skończyło. My patrzymy na tą rozmowę tutaj, na tę modlitwę, jaką Jakub, kiedy ma przekroczyć Jordan, zbliża się, zwrócił się z prośbą do Pana Boga, bo zagrażało mu niebezpieczeństwo. On odczuwał to, tak? On odczuwał, że mu zagraża niebezpieczeństwo. A proszę braterstwa, czy chcielibyśmy lepiej poznać Pana Boga? Lepiej się do Niego zbliżyć? Czy mamy przykład? Rozdział. I przeczytajmy sobie od 12 do 17 wersetu. I rzekł Mojżesz do Pana: oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan: oblicze moje pójdzie i zaznasz spokój ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz: jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać, z Egiptu. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój? Ja nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. Proszę na testwa. I znowu wracamy do Mojżesza, do tego wielkiego sługi. Do tego, proszę braterstwa, wielkiego przykładu, jaki nam Pismo Święte pozostawiło. Z tej odległej przeszłości, już prawie chyba 4000 lat, dobiegają te słowa. I dobiega modlitwa Mojżesza, kiedy chciał lepiej poznać Pana Boga w poważnej sytuacji. W momencie, kiedy otrzymał obowiązek prowadzenia ludu izraelskiego, mówi: okaż mi łaskę, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. A czy nasze modlitwy są również takie? Czy są takie, proszę braterstwa, że zbliżamy się do Pana Boga, aby lepiej poznać Jego plan, rozeznać ten plan, zrozumieć go? Myślę, że tak. Myślę, że tak. I że jest to kolejny przykład, jak wzbogacać naszą społeczność z Bogiem, naszą społeczność z Ojcem Niebiańskim. A ileż to razy w naszym życiu spotykamy się z walką i sprzeciwem ze strony naszych przyjaciół, znajomych, sąsiadów, świata, braci, żony, męża, prawda? Dzieci. Dziś to modne, proszę braterstwa. Dziś jest modne więcej mówić nie, jak mówić tak i iść na zgodę. Taki czas nastał. To jest czas charakterystyczny, okres czasów trudnych. Ale znowuż, kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji, to co my mamy zrobić? Aby znosić sprzeciw ze strony innych, ogólnie, ze strony innych. Kochani, w pierwszej królewskiej, w 18 rozdziale, przeczytam 36 i 37 wers. I braterstwo zaraz rozeznają, kto to był. Jaki to mąż był, który daje nam przykład dzisiaj. A gdy nadeszła pora składania ofiar z pokarmu, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem, w oryginale jest Jehowa, czy nowe przekłady jak to będą mówić, Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. Kochani, braterstwo, znamy tę historię znowuż Eliasza, ale nie będę tu szczegółów przypominał, bo nie o to chodzi, aby poznać ją teraz dokładnie. Ale wiemy, ile ten mąż napotkał na swojej drodze sprzeciwu. Jak dużo było tego sprzeciwu, tej walki. Sprzeciwiali mu się wszyscy i fałszywi prorocy, proszę braterstwa. Przecież to byli prorocy z jego narodu. I co się stało? On zwraca się do Pana Boga, kiedy ma złożyć ofiarę, kiedy pragnie, kiedy chce udowodnić potęgę Boga, to zwraca się do Pana Boga, zwraca się na wielką, potężną historię. Przywołuje Boga Abrahama, tak? Boga Izaaka, Boga Izraela, czyli Jakuba, i mówi: okaż, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu. Nie ja mocny, Ty jesteś Bogiem. To jest przykład kolejny, jak możemy nasze modlitwy wzbogacić. Jedną z funkcji Kościoła wieku Ewangelii to było bardzo ważne zadanie, które Kościół otrzymał. To było, proszę braterstwa, opowiadanie Ewangelii. Pamiętacie, braterstwo, zapisy końcowe ostatnich wersetów Ewangelii Mateusza. I my również znajdujemy się często w takiej sytuacji, że nam opowiadanie Ewangelii sprawia trudność. Z różnych powodów. Czasem taka wewnętrzna bojaźń może wystąpić. Czasem sprzeciw. Różne są sytuacje. I co w ten czas? Szczególnie kiedy jakbyśmy nie mieli takiej chęci, abyśmy się czegoś obawiali, że głoszenie Ewangelii spowoduje jakąś dużą trudność. Co zrobić w ten czas? Czy mamy w Piśmie Świętym dowód, że byli tacy ludzie, którzy gdy mieli opowiadać Ewangelię, to dokonali pewnej modlitwy, rozmowy? Otwórzmy proroctwo Jeremiasza, 20 rozdział. I czytając od wiersza 7 do wiersza 12, to dużo rozdziałów, proszę braterstwa, może tylko początek. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie. Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę więcej o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Modliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem, mówi Jeremiasz. Słyszałem złośliwe szepty wielu, groza dokoła. Złóżcie donos i my złożymy donos na niego. Wszyscy moi przyjaciele czyhają na mój upadek. Może da się namówić i potem będziemy nad nim górą i zemścimy się na nim. Ale Pan jest ze mną, jak groźny bohater. Dlatego moi prześladowcy padną i nie będą górą. Będą bardzo zawstydzeni, że im się nie powiodło. W wiecznej hańbie nie zapomniany. Ukochani braterstwo, to też przykład tego momentu, kiedy w służbie ewangelicznej napotykamy trudności, a jest ich wiele, szczególnie bracia, które zbory wybierają na sług. To łatwo, proszę Państwa, przegłosować, łatwo nie wybrać. To wszystko łatwo zrobić. Często stawiałem pytanie sobie, kiedy można brata nie wybrać na starszego? No w ten czas, jak naruszy kodeks starszego, apostoł mówi. Ale to, czy on mówi lepiej, czy mówi gorzej, czy tak się ubrał, czy nie, to są drobne sprawy, kochani. I właśnie bardzo często przychodzą te trudności dla braci, dla sług zboru, dla braci, którzy, dla osób, które wykonują pewne czynności, tak jak na Jeremiasza. I przychodzą często takie właśnie myśli, że ja już to chciałem zaniechać, tak? Zostawić. Ale było to ogniem w moim sercu, mówi Jeremiasz. Nie mogłem tego uczynić. Ale Panie, co mam zrobić? Pokaż, że jesteś bohaterem, mówi Jeremiasz. Inny przykład. To, proszę braterstwa, przykład, który już przywołałem na początku w tej formie celnika. Panie Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I właśnie to jest również bardzo ważna sprawa dla naszych modlitw. Abyśmy mogli je wzbogacać, wyznając grzechy i szukać przebaczenia. Czy mamy przykład w Piśmie Świętym? Mamy, proszę braterstwa, prorok Daniel. W 9 rozdziale, gdy czytamy od wersetu 3, uczy nas. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem. Ach, Panie Boże, wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię umiłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy. Zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań praw i nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. I proszę braterstwa, to jest przykład wyznania grzechów przez Daniela. Zachęcam przeczytać do 19 rozdziału potem w domu, do wersetu 19. Bardzo pięknie. Jak Daniel pokazuje, uczy nas, żebyśmy w naszych modlitwach po imieniu mogli właśnie wyznać nasze upadki, żebyśmy te upadki widzieli. A proszę braterstwa, czy w życiu naszym nie borykamy się z prześladowcami, jak borykali się uczniowie Jezusa? Czy nie jest tak? Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. I gdy czytano od wersetu 24 do 31, to tam mamy przykład. 4 rozdział, od 24 do 31. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nim jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, Czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemski i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągniesz rękę, aby uzdrowić i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusowego. To znowuż, proszę, braterstwa, przykład. To znowuż mamy przykład tych modlitw osób tego pierwotnego Kościoła, który cierpiał tak wiele na samym początku od Żydów. I tu mamy przykład ich gorących modlitw, kiedy spotykali się ze swoimi prześladowcami. Modlitwa to bliższe poznanie, to bliższe, proszę braterstwa, poznanie Pana Boga. I znowu wracam do przykładu. Mamy w Piśmie Świętym modlitwę kobiety zatroskanej, która mówi o sprawach osobistych i prywatnych. Myślę tu o Annie. Ona nie mówiła ogólnikami, ona mówiła o konkrecie. Wejrzyj na niedolę swojej służebnicy. Mamy modlitwę pełnego króla, który modlił się o mądrość w kierowaniu sprawami społecznymi. Myślę tutaj, proszę braterstwa, o kim? O Salomonie, który prosił o mądrość. Mamy przykład również modlitwy tej najpiękniejszej, tej największej. To jest modlitwy Pana Jezusa, 17 rozdział Ewangelii Jana, gdzie pokazana jest modlitwa o jedność Kościoła. Jaki zatem wniosek z tego możemy wystąpić? Jeżeli przypadł nam w udziale jakiś obowiązek trudny do wykonania, któremu zdaniem naszym nie potrafimy podołać, to powinniśmy związać się w modlitwie z jedności z Panem Bogiem, by nas uzdolnił do wykonania wszystkich tych czynności. I dlatego, patrząc na potęgę modlitwy, zastanówmy się, czy uwypuklanie jedności Kościoła w modlitwie przez Pana Jezusa nie stanowi takiego pięknego przykładu dla nas. Podobnie modlitwy nasze, zanoszone w rodzinie czy w zborze, winny wzmocnić miłość, bowiem środkiem do osiągnięcia miłości tą drogą to jest jedność i sprzyjać przez zwyciężeniu ewentualnych nieporozumień między poszczególnymi osobami. Powinny te nasze modlitwy jednoczyć tych, w imieniu których są składane. A jedność naszą wyrażamy słowem Amen, czyli za prawdę. Wysłuchana modlitwa to wielkie zwycięstwo. Tak jak potrzeba powietrza do życia, tak człowiekowi wierzącemu potrzeba modlitwy, aby mógł żyć wiecznie i dostąpić błogosławieństw, o których wspomniał nasz Pan w kazaniu na górze. Aby osiągnąć te wszystkie uznanie, tą całą drogę, to potrzebujemy modlitwy. Zatem Psalm 141 i wiersz 2, który cytowaliśmy na samym początku, niechaj będzie dla nas tym przykładem. 141 psalm. Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą, usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podnoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna. Starajmy się, kochani bracia i siostry, abyśmy nasze życie, codzienne nasze trudności, różne kłopoty i nieporozumienia, różne walki życiowe i obowiązki rodzinne, zawodowe, szkolne, mogli zawsze złączyć z modlitwą. Nie zapominajmy o tym, że modlitwa jest potęgą i duch tej potęgi jest naszym udziałem. Pozostanie na zawsze do momentu, kiedy powiemy, oto uczyniliśmy wszystko. Kiedy będziemy stąd odchodzić, odchodzić będziemy zawsze z naszą własnością, z naszą modlitwą. I tych wielkich błogosławieństw, z odczucia potęgi modlitwy, znalezienia siebie w tych licznych przykładach Pisma Świętego. Życzę wam, mili panu, bracia i siostry, a przy was również i sobie. Amen.